Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Lech Pilarski. O chłopach ponownie w naszym programie, oczywiście nie dlatego, że protestują. Chłopski temat stał się ostatnio modny, pojawiły się publikacje, które pochylają się nad biedą i złym ich traktowaniem w poprzednich wiekach. Badacze z Uniwersytetu w Białymstoku postanowili zająć się tym tematem. Dlaczego? Odpowiedź za chwilę. Naszym gościem jest bowiem profesor Piotr Guzowski. Witam pana.
Dobry wieczór.
Dostał pan nawet dodatkowe pieniądze na prace badawcze i utworzenie zespołu międzynarodowego, chociaż takiego sąsiedzkiego, bo badania te dotyczące Polski i oddziaływań pańszczyzny, braku wolności osobistej chłopów, to także tereny dzisiejszej Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i tak dalej.
System społeczno-gospodarczy, jaki funkcjonował w Rzeczpospolitej obojga narodów, to był system, który dotyczy terytorialnie terenów współczesnej Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, w zasadzie też części Łotwy i nawet fragmentów Rosji, jakbyśmy tak popatrzyli na współczesną mapę, więc...
Mołdawii nie... i tak dalej.
Tak, więc to był system uniwersalny generalnie dla Europy Środkowej i Wschodniej, aczkolwiek pod kątem prawnym w miarę tożsamy na terenie dawnej Rzeczpospolitej. Nasz projekt w naturalny sposób musiał dotyczyć nie tylko Polski, ale też terenów i ukraińskich, i dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stąd konieczność wykorzystania źródeł, które dzisiaj znajdują się w archiwach w krajach sąsiednich. No i o ile to będzie możliwe, chcielibyśmy też zatrudnić naukowców, którzy te źródła będą analizowali.
No będą tam na miejscu i będą mieli blisko do archiwów.
No też w warunkach dzisiejszych to troszeczkę jest utrudnione, natomiast rzeczywiście zależy nam na historykach ukraińskich i litewskich przede wszystkim, bo tam dostęp do archiwów jest swobodny. A historyków z kolei białoruskich mamy bardzo dużo w tej chwili w Polsce, więc też współpraca będzie możliwa i chodzi o to, żeby wspólnie badać także te aspekty historii społeczno-gospodarczej. Nie też polityczne, nie kulturowej, ale właśnie społeczno-gospodarczej.
Po co? Po co ten badania? W pana opinii, po co ten powrót chłopski, odgrzewanie tego tematu? No bo przecież wszyscy uczyliśmy się w szkole, że chłopi nie mieli wolności, musieli odrabiać pańszczyznę i tak dalej, i tak dalej. Powrotu do tego ustroju z przeszłości współcześnie nie będzie. To po co nam ta wiedza?
Nie będzie, ale tak z perspektywy historycznej temat jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, przez lata temat społecznej, gospodarczej, ale też kulturowej roli chłopów był tematem politycznym. Nawet w XIX...
No tak, to była uciskana klasa, widziano te losy tej warstwy społecznej tylko z punktu widzenia konfliktu klas.
Tak, to dał PRL przede wszystkim i marksistowskie podejście, ale nawet w okresie wcześniejszym historia chłopów była elementem ruchów emancypacyjnych, XIX-wiecznych ruchów i z pierwszej połowy XX wieku, jeszcze przed PRL-em, mamy rodzące się partie chłopskie, świadomość polityczną ludności chłopskiej, reformy.
Wincentego Witosa, tak, trzykrotnego PSL, premiera na prawda, przykład.
Więc zawsze ten temat chłopski był dosyć... jakby nosił piętno ideologicznego podejścia. Czasami to było dobrze, bo to skierowywało uwagę historyków na tę najważniejszą pod względem demograficznym.
No, musimy sobie uzmysłowić, tak, że no, współcześnie mamy państwa, gdzie tego chłopstwa jest około 5%, ale w przeszłości to było 95%.
Tak, w początkach Polski to było na pewno nawet ponad 95%. W czasach Rzeczpospolitej to jest powiedzmy 70 parę procent.
Około 80, żeby zapamiętać to. Tak, łatwo było.
Więc to była najliczniejsza grupa społeczna. Bez wątpienia Większość z nas, mimo tego, że jakby utożsamia się z tą Rzeczpospolitą Szlachecką, to ma korzenie chłopskie. I ten temat jest ważny właśnie po to należy podejść jeszcze raz do badania historii chłopów, żeby wyjąć z takiej ideologii, która wpływała na badania w poprzednich dziesięcioleciach, czy nawet w XIX wieku.
Żebyśmy wiedzieli współcześnie, jak się zachowywać będziemy, jak przewidywać zachowania z takiego socjologicznego i politycznego również punktu widzenia?
No,
być może.
Być może tak. Natomiast jest to element tożsamości, to, że pewne elementy, takie jak gromada czy wspólnota wiejska, to funkcjonuje do dzisiaj. To nie jest coś, co wyginęło, nie wiem, wraz z modernizacją. Więc takie naturalne, historyczne badania bez jakiegoś takiego nadęcia ideologicznego jest potrzebne. Z drugiej strony okazało się, że od kilku lat mamy takie zainteresowanie historią chłopstwa z perspektywy tak zwanego zwrotu ludowego. Bardzo wielu kulturoznawców...
Cóż to oznacza?
To znaczy próbę spojrzenia na losy, powiedzmy, historię Polski w tym wypadku z perspektywy ludności chłopskiej, albo powiedziałbym grup nieuprzywilejowanych.
No bo musimy sobie uświadomić, że chłopstwo na pewno w czasach na przykład I Rzeczpospolitej, ale również i w II Rzeczpospolitej, mimo że próbowali się emancypować, to była klasa nieuprzywilejowana. To była grupa, która gdzieś tam po kątach funkcjonowała, ale decydującego wpływu na politykę państwa, na inwestycje państwa nie miała.
No nie miała też praw politycznych.
No to najważniejsze. Czyli nie miała wolności osobistej nawet. Bywało tak.
Tak, no tutaj mamy dyskusję jakby wielką w literaturze, na ile my możemy mówić, na ile to jest ludność wolna i niewolna. Wydaje się, że to też ten zwrot ludowy, który w tej chwili jest popularny, próbuje nieco na siłę porównać sytuację chłopów polskich do niewolników choćby w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XIX wieku. I nawet jeżeli weźmiemy no, z perspektywy historycznej pewne takie porównania, analogie są, mają słabe podstawy merytoryczne.
No ale mimo wszystko zarówno niewolnicy, jak i chłopi byli wliczani do majątku.
Byli wliczani do majątku, natomiast w tej dyskusji z perspektywy akademickiej istotne jest definiowanie, co sobie przyjmiemy za niewolnictwo, jak zdefiniujemy niewolnictwo i wtedy będziemy mogli świadomie porównywać tak, sytuację i nazywać merytorycznie, w uzasadniony merytoryczny sposób. Natomiast bez wątpienia możemy powiedzieć, że chłopi byli ludnością, częścią społeczeństwa najliczniejszą, a najmniej uprzywilejowaną. Była to ludność, która ponosiła główne obciążenia na rzecz państwa i to przez wieki. Z perspektywy takiej kulturowej niedoceniana, bo rzeczywiście nasze spojrzenie na kulturę dawnej Rzeczpospolitej jest głównie przez pryzmat kultury szlacheckiej.
Czyli z dworku, tak. Patrzymy sobie na kulturę.
Tak.
A ten nośnik.
Natomiast no jak tkanka jakby narodowa, to była jednak tkanka chłopska w dużej mierze. I obserwowanie choćby rodzenia się tożsamości narodowej wśród chłopów jest też bardzo ciekawym zagadnieniem. Nasze projekty, które realizujemy, dotyczą spraw demograficzno-gospodarczo-społecznych. Więc ten aspekt kulturowy jest w tle, aczkolwiek jest on bardzo ważny. I kiedy przygotowywaliśmy projekt, doszliśmy do wniosku, że trzeba tym się zająć, dlatego że historiografia, to co do tej pory pisano, nie zawsze potrafiła syntetyzować naszą wiedzę, czy dać jakiś taki spójny obraz ludności chłopskiej. Być może to bierze się też stąd, że na tak wielkim terytorium, jakim była dawna Rzeczpospolita, która w momentach największego rozwoju...
To było około miliona kilometrów
kwadratowych. Tak, to było milion kilometrów kwadratowych. sytuacja ludności chłopskiej też była bardzo zróżnicowana. I ta sytuacja zmieniała się też od późnego średniowiecza do wieku XIX, a nawet w wieku XIX, kiedy państwo nie istnieje, jest pod zaborami, to każdy zabór ma swoją ścieżkę reform, emancypacji ludności chłopskiej.
Uwalniania się z pańszczyzny.
Tak,
i poddaństwa.
Tak, i to ma też swoje konsekwencje już potem w II Rzeczpospolitej. Różne systemy prawne, różne sytuacje gospodarcze.
Ale to dla mnie przynajmniej nie jest dziwne, no bo weźmy sobie taką sytuację, że państwo jest prawie w rozsypce po potopie szwedzkim. Mnóstwo ludzi zginęło i trudno od chłopów wymagać, żeby wszystkie rozkazy pańskie wykonywali. Trzeba było im trochę poluzować, no bo po pierwsze tych chłopów było za mało, bo spora ich liczba zginęła. Jeśli weźmiemy tereny polsko-ukraińskiego, to tam chłop za bardzo przyciśnięty zawsze mógł spakować manatki i uciec gdzieś tam na te czarnoziemy ukraińskie.
Czy ucieczki chłopskie to jest najprostszy sposób oporu polskiego, tak?
Zbyt mocnego pana, tak?
Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że to nie trzeba było uciekać do Ukrainy. Większość ucieczek chłopskich ma charakter lokalny. Chłopie od jednych poddani, jednych panów szlachty, ewentualnie instytucji, zazwyczaj uciekali w miarę bliskie.
Czyli obszary. Jak zwykle współcześnie posługujemy się jedną opcją i z tej opcji widzimy całą sytuację, która była bardzo zróżnicowana, bo mieliśmy olbrzymie terytoria, mieliśmy olbrzymie sąsiedzkie wpływy, bo przecież zupełnie inna sytuacja była na zachodzie, zupełnie inna była na wschodzie czy na południu.
Tak, ale też poziom rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach był inny. W miejscach, gdzie urbanizacja była na wyższym poziomie, miasto było miejscem migracji chłopskich. No i też od razu też można powiedzieć, że bez
względu... Jasnie, pan musiał luzować, bo poddani uciekali w razie czego do pobliskiego miasta.
Zgadza się i wbrew pozorom relacje chłopsko-szlacheckie, czy relacje między chłopami a instytucjonalnymi właścicielami dóbr, raczej w większości kształtowały się na zasadach racjonalnych. To, że nasza jakby wyobrażenie o trudnych relacjach chłopsko-szlacheckich bierze się stąd, że tak jak w życiu codziennym, źródła powstają wtedy, kiedy jest konflikt. Kiedy konfliktu nie ma i relacje układają się pokojowo, nie ma powodu, żeby powstawała dokumentacja takich relacji. Więc jednym z naszych pomysłów na badanie jest badanie przez pryzmat różnych źródeł o różnych charakterze. Od źródeł masowych, źródeł sądowych, poprzez źródła o charakterze stricte gospodarczym, poprzez źródła demograficzne. No i badanie zróżnicowania tego systemu społeczno-gospodarczego, nie tylko regionalne, ale właśnie w czasie. Inna była sytuacja w XV wieku, kiedy rodził się system folwaczno-pańszczyźniany, a inna sytuacja była powiedzmy w końcu XVIII wieku, kiedy mamy regiony, kiedy się w zasadzie odchodzi od tego systemu, kiedy zachodnia czy korona, czy duża część zachodniej współczesnej Polski, Wielkopolski, Małopolski jest oczynszowana i tam pańszczyzny w takim klasycznym wydaniu nie ma. Po tereny pogranicza koronno-litewskiego, kiedy nagle pańszczyznę wprowadza się w końcu XVIII wieku na skalę, której nie było wcześniej.
Dlaczego? O tym powiemy za chwilę.
Tajemnice naszych czasów. W Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest historyk, profesor Piotr Guzowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Przedziwnym terenem byliśmy, no bo cała Europa Zachodnia dosyć wcześnie odeszła od pańszczyzny, od poddaństwa osobistego, a przeszła na czynszówkę, czyli taką formę bardziej zbliżoną do kapitalistycznego ustroju. Natomiast my pielęgnowaliśmy pańszczyznę no, do drugiej połowy XIX wieku.
Tak, no przyczyn, to nie jest tak, że tylko myśmy pielęgnowali taki...
No tak, przypominam sobie historię Prus, którą równolegle studiuję z naszą i tam również w XIX wieku próbuje się podjąć reformy, chociażby w Prusach Wschodnich czy w Mecklenburgii po Morzu Przednim, żeby odejść od pańszczyzny i uwolnić chłopów, tak to nazwijmy.
Klasyczne wyjaśnienie, dlaczego u nas powstał folwark i ten system opiera się na wzajemnej relacji zasobów ziemi, których było bardzo dużo w stosunku do Europy Zachodniej i stosunkowo skromnych możliwości ludzkich. W sytuacji, w której brakowało rąk do pracy, a terenów było bardzo dużo, potencjalni właściciele dóbr dążyli do tego, żeby przywiązać chłopów do ziemi. Aczkolwiek ten system nigdy nie był tak idealny, jak w modelu przedstawił kiedyś Witold Kula. Raczej powiedziałbym, że nie możemy mówić o konflikcie interesów najczęściej. Bardzo często folwark średni czy duży folwark musiał opierać się na bardzo dobrze wyposażonych, bogatych gospodarstwach chłopskich. Jeżeli folwark ziemie folwaczne miały być uprawiane na odpowiednim poziomie.
Miały odpowiedni dochód przynosić.
I miały przynosić odpowiedni dochód, to musieli to robić chłopi, którzy byli zasobni, mieć zwierzęta, którzy mieli odpowiednie narzędzia. Więc tutaj jakby takiego konfliktu interesów nie było. Bezpośredniego konfliktu interesów. Gdzieś być może konflikt był, jeśli chodziło o rynki zbytu, na przykład produktów gospodarstw chłopskich, produktów folwacznych. Na pewno folwark też, jakby ekonomiczny sens istnienia folwarku przy bardzo niskich plonach, jakie były w Europie Wschodniej, zasadzał się na tym, że można było wykorzystać siłę pańszczyzny. Bez tego niekoniecznie folwark z dala od dużych rynków miał sens. Z kolei, gdzie były duże miasta i rynki zbytu nie tylko polskich centrów handlowych, ale także połączone z rynkami europejskimi czy światowymi, no to tam się folwark pańszczyzniany nie rozwinął w ogóle. W Prusach Królewskich on był w bardzo ograniczonym zakresie, a w bardzo skomercjalizowanych miejscach w głębi nawet kraju także go nie było. Więc w naszym projekcie też próbujemy odejść od takiego nazywania, że był to system folwaczno-pańszczyźniany. Dlatego, że nie wszędzie były folwarki i nie wszędzie pańszczyzna była podstawą relacji gospodarczych.
A poza tym musimy wziąć pod uwagę, że na zachodzie Europy dosyć wcześnie nastąpiły te procesy urbanizacyjne, potem nastąpiła rewolucja przemysłowa, która wymagała gwałtownego wzrostu siły roboczej, jak to się mówi w teorii ekonomii. Natomiast u nas ten błyskawiczny rozwój przemysłu nie nastąpił.
No nie nastąpił, natomiast to też jest taka gra sił gospodarczych w ówczesnym systemie. To jest system już światowy, tak? Mamy od momentu, kiedy pojawiają się odkrycia geograficzne, pojawiają się mocarstwa kolonialne, mamy do czynienia z gospodarką światową, no i nasza rola w tym systemie była rolą peryferyjną, ale właśnie tego spichlerza Europy. Oczywiście na eksport nie szło aż tak dużo zboża, to było 5-8% całej produkcji, aczkolwiek była to znaczna część produkcji rolnej, która w ogóle trafiała na rynek. I impulsy zewnętrzne były dosyć istotne dla sytuacji wewnątrz rynku polskiego czy rynku Rzeczpospolitej, bo tu trzeba pamiętać o tym, że Unia Lubelska stworzyła jeden wielki rynek, na którym nie tylko szlachta miała wolność handlowania zbożem, ale także poddani szlacheccy, więc chłopi. I wbrew temu, co się bardzo często mówi, mimo tego, że ten system był dyskryminujący dla ludności chłopskiej, nie był to system najbardziej wydajny też ekonomicznie, zapóźniony i nie taki nowoczesny jak na zachodzie Europy, to on dawał szansę jednostkom także ze stanu chłopskiego na bogacenie się, na robienie karier, na przechodzenie do innych stanów i nie myślę tutaj tylko o stanie miejskim, bo do, migracje do miasta były naturalne, a często migracje te wiązały się z zakupem także przez chłopów parceli miejskiej, nieruchomości w mieście, co dawało im szansę na obywatelstwo miejskie. Ale to, co napisał Walerian Nekanda-Trepka, bardzo wielu podszywało się pod stan szlachecki. Czyli byli w stanie na wpół legalnie albo zupełnie nielegalnie wejść do stanu szlacheckiego i prowadzić, żyć na sposób szlachty.
A poza tym musimy wziąć także pod uwagę ówczesne miasta i miasteczka, szczególnie te tereny wokół, gdzie umiejętność gospodarzenia, stosunkowo duża parcela dawała możliwość szybszego wzbogacenia się niż siedzenie na zydlu i robienie butów.
To prawda, z drugiej strony też chcemy, żeby nasza historia, ta, którą będziemy pisali, nie była historią wyizolowanej warstwy chłopskiej. To była istotna część społeczeństwa, natomiast czy chłopi na wsi to była część, chcemy potraktować ich jako część całego społeczeństwa, więc tam byli i szlachta i ta szlachta odgrywała olbrzymią rolę nie tylko w charakterze panów, ale sąsiadów choćby. Mamy ludność żydowską, która odgrywała istotną rolę gospodarczą. Mamy wreszcie tych chłopów, którzy przenoszą się do miasta. Nie na stałe, bo często wracają. To są prace sezonowe. Normalną rzeczą jest, że dzieci chłopskie idą do miasta, żeby się uczyć albo żeby pracować na służbę. Tak?
Tak.
I czasami zostają już w mieście, ale często wracają z powrotem na wieś, więc nie chcemy izolować tej grupy od reszty społeczeństwa, żeby to było taka w miarę...
Nie chcecie ich piętnować, że nie, byli absolutnie poddanymi, nie mieli wolności osobistej i nie mieli żadnych szans.
Nie, nie. Chcemy racjonalnie opisać historię ludności chłopskiej na ziemiach polskich.
No bo bez tego stanu nie mogłoby funkcjonować społeczeństwo i nie mogłyby funkcjonować te wielkie latyfundia, bo przecież ci panowie musieli skądś czerpać dochody z samej, z posiadania samej ziemi. Tych pieniędzy by nie było i paradoksalnie możemy patrzeć na owo chłopstwo również z punktu widzenia współczesnego, kiedy mamy dylemat, czy odtworzyć duże gospodarstwa, czy petryfikować małorolną strukturę. Bo takie decyzje też przed nami współcześnie są.
Zgadza się, ale jak popatrzymy na historię, to chłopi sobie znakomicie radzili w różnych warunkach. I to też jest optymistyczny element wizji historii polskiej.
Nie zawsze wyjeżdżając na ulicę traktorami. Dziękuję bardzo za spotkanie. Rozmawiałem z historykiem, profesorem Piotrem Guzowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Audycja dostępna będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty, także na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.